Zapraszam do wysłuchania wiadomości w Radiu Maryja. Władze Polski odwołały wizytę izraelskich urzędników w naszym kraju, podejrzewając, że rozmowy będą koncentrować się na kwestiach restytucji mienia. Resort Spraw Zagranicznych Polski tłumaczy swoją decyzję zmianą składu delegacji izraelskiej. Dla PiS-u kwestia roszczeń żydowskich i mienia bezspadkowego jest zamknięta. Sprawę komentuje też na Twitterze ambasador USA w Polsce. Georgette Mosbacher podkreśla, że amerykańska ustawa 447 nie nakłania na nikogo żadnych finansowych ani prawnych obciążeń. Ambasador USA pisze, że jest to jednorazowy raport dla Kongresu Stanów Zjednoczonych, którego celem jest analiza postępu prac krajów w zakresie restytucji. Sprawa budzi jednak niepokój części opozycji, między innymi polityków Kukiz 15. Poseł Tomasz Rzymkowski pozytywnie ocenia decyzję polskiego rządu o odwołaniu wizyty delegacji Izraela. Jednocześnie oczekuje od władz jasnego i zdecydowanego działania w sprawie roszczeń.
Nie tylko deklaracje mówiące o jakimkolwiek zakazie rozmów, czy też deklaracje braku akceptacji dla roszczeń środowisk żydowskich ze Stanów Zjednoczonych czy z Izraela, ale konkretnych rozwiązań prawnych, które będą nas chroniły na przyszłość przed tego typu żądaniami, a jednocześnie wysyłamy taki bardzo konkretny sygnał do tych środowisk zagranicznych, że państwo polskie w sprawie mienia bezspadkowego już powiedziało swoje ostatnie słowo i do tego tematu więcej nie powracamy.
Posłowie Kukiz 15 apelują jednocześnie, aby Sejm zajął się na najbliższym posiedzeniu ich projektem ustawy anty-447. Propozycja przewiduje zakaz prowadzenia negocjacji na temat roszczeń do mienia bezspadkowego ofiar Holokaustu. Parlamentarzyści Kukiz 15 złożyli projekt w tej sprawie w polskim parlamencie w ubiegłym tygodniu. Gotowy jest już raport dotyczący polskiej pomocy humanitarnej od 2017 roku do maja 2019. Najważniejsze dokonania podsumowano podczas konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Nasz system pomagania potrzebującym na miejscu sprawdził się, zaznacza minister Beata Kempa, która pełni funkcję ministra do spraw pomocy humanitarnej. Polska znacznie zwiększyła nakłady na taką pomoc. Przekierowano aktywność państwa na tak zwane projekty bilateralne. Minister Beata Kempa wskazuje, że współpraca z organizacjami pozarządowymi, zarówno świeckimi, jak i kościelnymi, przebiegała modelowo. Z rezerwy ogólnej budżetu państwa na realizację projektów każdego roku przeznaczano większe sumy. W roku 2017 było to 38 milionów złotych, a w roku 2018 już 58 milionów. W porównaniu do roku 2015 nakłady na pomoc humanitarną wzrosły w roku 2017 siedmiokrotnie. Beata Kempa zaznacza, że potrzeby humanitarne będą rosły.
To jest ten wkład, który można przedstawić w sposób koncyliacyjny w Unii Europejskiej. Dzisiaj Unia nie ma tego planu i dzisiaj to jest nasza odpowiedź i na rozmowy. Gotowi jesteśmy na rozmowy z bardzo profesjonalnym materiałem, w jaki sposób ograniczać źródła migracji, nie zgadzając się na przymusową relokację, która jest już tylko rozpaczliwym skutkiem leczenia nierozsądnej polityki migracyjnej, która miała miejsce do tej pory, a która, jak się okazuje, zbankrutowała, bo społeczeństwa tych krajów już tej polityki po prostu nie tolerują.
Wiele projektów udało się zrealizować dzięki współpracy z organizacją Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Szeroki strumień pomocy popłynął między innymi do Syrii oraz Afryki Centralnej. Obok wsparcia w odbudowie szkół i sierocińców udało się przeprowadzić szeroką akcję operacji przywracania wzroku mieszkańcom Afryki Centralnej. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę prawa farmaceutycznego w sprawie nielegalnego wywozu leków. Przepisy mają pomóc w walce z mafią lekową. Chodzi o mechanizm tak zwanego odwróconego łańcucha dystrybucji produktów leczniczych. Hurtownie pozyskują często leki z rynku detalicznego i odsprzedają je po wielokrotnie wyższej cenie za granicę. W obliczu nowych regulacji hurtownie farmaceutyczne mają zakaz zaopatrywania się w leki od podmiotów prowadzących obrót detaliczny. Nowela szczegółowo określa też kwoty i zasady nakładania kar za nielegalne praktyki. Ponadto daje nowe uprawnienia kontrolerom, wskazuje poseł Andrzej Sośnierz, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia.
Zwiększają się uprawnienia kontrolerów, inspektorów farmaceutycznych, którzy będą mogli sprawdzać, co się w hurtowniach dzieje bardziej skutecznie. Już nie tylko tam, gdzie ich się rozpuszcza, ale inspektor farmaceutyczny będzie miał prawo wejść do tzw. schowków, czyli tam, gdzie ktoś mógłby przetrzymywać towar, który ma zamiar w przyszłości wyeksportować. No poza tym został zakazany handel polegający na tym, że apteki sprzedają hurtowniom.
Autorem noweli prawa farmaceutycznego w sprawie nielegalnego wywozu leków jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego w powstającym ośrodku treningowym klubu piłkarskiego Legia Warszawa. Kompleks stanie w miejscowości Książenice, która leży w gminie Grodzisk Mazowiecki. Legia Training Center będzie najnowocześniejszym ośrodkiem szkoleniowo-treningowym w Polsce. Do dyspozycji piłkarzy będzie 6 boisk.
Mogę powiedzieć, że to, co dzisiaj tutaj widzimy, to właśnie takie będą sukcesy polskiej piłki nożnej, jakie będzie młodzieży szkolenie. Jak młodzież nasza będzie w stanie rzeczywiście osiągać sukcesy w oparciu o to, jak profesjonalnie zostanie przeszkolona, przygotowana do piłki nożnej, do gry w piłkę nożną. I też w innych dziedzinach myślę, że trzeba rozpocząć nową epokę, nową erę szkolenia, przygotowywania zawodników.
Pomysłodawcą budowy ośrodka jest prezes i właściciel Legii Warszawa Dariusz Mioduski. Baza treningowa będzie dostępna także dla innych klubów ekstraklasy – Pogoni Szczecin, Jagiellonii Białystok i Krakowi. Wartość inwestycji to ponad 80 milionów złotych. Klub otrzymał 11 milionów złotych dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 1 200 000 złotych z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Kredytowanie zapewnił natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego. Rolnicy do końca maja mogą jeszcze składać wnioski o dopłaty bezpośrednie. Taką decyzję podjął resort rolnictwa, który wydłużył termin na przesłanie dokumentów. Początkowo mijał on 15 maja. Według danych z piątku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło około 950 tysięcy wniosków. Agencja spodziewa się jeszcze około 400 tysięcy. Wnioski można składać tylko przez internet. Do zalogowania potrzebne są dane, login, czyli numer producenta oraz hasło, które w ubiegłym roku stworzył sam wnioskodawca. Mówi Piotr Grochowski, kierownik Biura Powiatowego Agencji w Mońkach.
Wnioski obszarowe na rok 2019 składamy za pomocą aplikacji e-Wniosek Plus, która jest dostępna na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Termin na składanie wniosków jest dość krótki, więc należy jak najszybciej taki wniosek złożyć. Aby móc złożyć wniosek, należy zalogować się do aplikacji i uzupełnić dane, czyli jakie płatności wnioskujemy, wyrysować działki ewidencyjne, zadeklarować zwierzęta, jeżeli się ubiegamy o takie płatności, i taki wniosek należy wysłać do agencji.
Prośba o przedłużenie terminu składania wniosków wypłynęła od samych rolników. To efekt problemów pogodowych, braku opadów oraz przymrozków. Wszystkie potrzebne informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Niedzielne wybory prezydenckie na Litwie dowiodły dojrzałości społeczeństwa i braku tolerancji dla populizmu, wskazała urzędująca prezydent kraju Daria Grabauskaite, komentując wynik głosowania. Zgodnie z nim w drugiej turze wyborów prezydenckich na Litwie zmierzą się ekonomista Gintas Nauseda i była minister finansów Ingrida Simonite. Litwini wybrali ich spośród 9 kandydatów. Według danych komisji wyborczych Simonite zdobyła 31% głosów, a Nauseda 25%. Na trzeciej pozycji jest premier Saulius Skvernelis z wynikiem 23%. W związku z przegraną polityk zamierza podać się do dymisji. O fotel prezydenta ubiegał się też Waldemar Tomaszewski, przewodniczący akcji wyborczej Polaków na Litwie, Związku Chrześcijańskich Rodzin. Lider tej formacji uzyskał 4% głosów. W rozmowie z Radiem Maryja polityk wskazał na wyzwania, jakie stoją przed przyszłym prezydentem Litwy.
No, problemów mamy niemało. Ja osobiście akcentowałem w swoim programie wyborczym sprawy podniesienia dochodów ludności, szczególnie po wprowadzeniu euro. Ludziom ciężko się żyje, bo ceny wzrosły znacząco. Emerytury, pensje mamy jedne z najniższych w Unii Europejskiej. Jak też wskazywałem na potrzebę mieć prezydenta, który określone wartości przedstawia, czyli wartości chrześcijańskie, wartości uczciwej polityki. I właśnie takie moje były główne hasła.
Frekwencja wyborcza w niedzielnych wyborach na Litwie wyniosła ponad 56%, a druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 26 maja. Tego dnia Litwini będą też wybierali posłów do Parlamentu Europejskiego. W Bazylice Watykańskiej odbyła się uroczystość święceń arcybiskupich Polaka księdza Tymona Tytusa Chmieleckiego. Głównym konsekratorem był ksiądz kardynał Pietro Parolin, watykański sekretarz stanu. Ksiądz Tymon Tytus Chmielecki decyzją Ojca Świętego został nowym nuncjuszem apostolskim w Gwinei i Mali. Papież Franciszek wyniósł Polaka do godności arcybiskupiej z siedzibą w Tretawerne. Nowo wyświęcony ksiądz arcybiskup urodził się w Toruniu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1991 roku. Od 1995 roku pracuje w dyplomacji watykańskiej. We Lwowie na Ukrainie przed zamkniętymi dla katolików drzwiami kościoła Matki Bożej Gromnicznej sprawowana była w poniedziałek wieczorem Eucharystia. Mszę świętą poprzedziła we wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej procesja po lwowskim rynku. Wierni obrządku łacińskiego modlili się m.in. o zwrot świątyni, którą odebrali im grekokatolicy, którzy lekceważą nawet nakaz wydany przez Stolicę Apostolską. W poniedziałkowej modlitwie uczestniczył m.in. metropolita lwowski ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Duchowny zaznaczył, że wierni obrządku łacińskiego chcą dziś zwrotu tylko jednej świątyni – kościoła Matki Bożej Gromnicznej.
Prosimy władzę i wiernych kościoła grekokatolickiego, ukraińskiego, aby tylko oddały nam jeden kościół. Dawny kościół seminaryjny obok rezydencji arcybiskupów lwowskich, który im nie jest wcale potrzebny. Nie ma tam wcale wiernych, jest tylko ta dziesiątka, której ten kościół został przekazany. Ale jednak ciągle podtrzymują tą dewizę, że pokażemy, że tutaj Polakom nic się nie należy, że Polakom nie zwrócimy ani jednego kościoła. I mimo pozorów Kościół grekokatolicki nic do tej pory nie zrobił. A wręcz przeciwnie, w grudniu ubiegłego roku wyrzucono nas z tego kościoła. Przez jakiś czas mogliśmy razem z nimi korzystać z tego kościoła. Było tam prowadzone duszpasterstwo akademickie i parafia przez ojców dominikanów.
Od grudnia ubiegłego roku wierni kościoła katolickiego na Eucharystii gromadzą się w rezydencji arcybiskupów lwowskich. W niedzielę ze względu na ich dużą ilość msze święte sprawowane są na holu. Przypomnijmy, w samej tylko archidiecezji lwowskiej na przestrzeni lat katolikom odebrano aż 126 świątyń. Władze we Lwowie nie oddały ani jednego kościoła. Pozostały tylko te, które funkcjonowały w okresie komunizmu – katedra i kościół świętego Antoniego. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.